No więc dobrze, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że moje baterie się tak szybko nie wyczerpią. Kawy się napiłem, więc myślę, że i teraz jeszcze herbatkę piję. Zieloną, także powinno być dobrze. Nie wiem, czy przyszliście tutaj na to miejsce z jakimś takim oczekiwaniem. Czy ktoś tutaj przyszedł z jakimś oczekiwaniem w sercu swoim? Tak? Amen. I myślę, że to jest bardzo biblijne. Kiedy my przychodzimy do kościoła, do domu Bożego z pewnym oczekiwaniem, co to Bóg dzisiaj wśród nas zrobi? Co to się wydarzy? I oczywiście dzisiaj już wiecie o tym dobrze, że będziemy mówić na temat napełnienia Duchem Świętym, chrzest w Duchu Świętym. I ja w sumie, ilu z was było ochrzczonym Duchem Świętym, napełnionym Duchem Świętym już? No dobrze. I teraz tak, ja w sumie byłem napełniony, ochrzczony Duchem Świętym, miałem około 12 lat. Pamiętam, byłem na takiej kolonii chrześcijańskiej, jak miałem 11 lat. Oddałem swoje życie Bogu, jak miałem 11 lat. I później za rok wróciłem na tą samą kolonię i wyobraźcie sobie, że zostałem ochrzczony Duchem Świętym. I pamiętam, miałem 11-12 lat, jako 12-latek, pamiętam, modliliśmy się i to te modlitwy były takie intensywne, że pamiętam, byliśmy na kolanach przez długie godziny, do północy, do pierwszej rano. I nikt nawet, jako dzieci, nie, to było dla nas, znaczy wtedy ja nawet nie myślałem, że to było jakieś coś nienormalne, po prostu byliśmy tak zgłodniali, tak chcieliśmy, tak pragnęliśmy Boga, nie. Było tak, że nawet było na przykład ogłoszone, że będzie jakaś modlitwa czy coś i myśmy już przyszli jako dzieci, zaczęliśmy się nawet jedno o drugie modlić i Bóg zaczął napełniać nas Duchem Świętym. Zaczęliśmy mówić innymi językami. I chciałbym właśnie dzisiaj poruszyć ten temat. Jesteśmy, oczywiście przerabiamy ten kurs Alfa i ogłaszaliśmy i pragnęliśmy, żebyście przyszli po prostu tacy głodni tego, co Bóg by zrobił w naszym życiu, prawda? Żeby Bóg ochrzcił resztę z nas właśnie Duchem Świętym. Myślę, że to jest coś ważne. Wielu ludzi pyta, no ale po co to jest? Co to jest? I myślę, że nie wiem, czy pamiętacie jeszcze z Polski, może tutaj też macie taki podgrzewacz wody Junkers. Pamiętacie Junkersy? I te Junkersy działały na takiej zasadzie, że był tam w nich palnik, prawda? I ten palnik się praktycznie cały czas palił, czy większość czasu palił, ale kiedy ktoś potrzebował gorącą wodę i więcej tej gorącej wody, to się wtedy włączało ten piecyk i ten palnik zapalał taki ten większy palnik i ta woda później się nagrzewała bardzo szybko i ta woda była tak po prostu, no od razu była ciepła czy gorąca i wtedy się bardzo szybko nagrzewała. I myślę, że niektórzy mają w swoim życiu właśnie taki tylko mały płomień Ducha Świętego. Że to jest po prostu tylko taki palnik, tylko po prostu taki płomyczek Ducha Świętego. I wielu może z nas nie doświadczyło tego po prostu takiego jak ten palnik się, czy ten ogrzewacz się zapali cały. I myślę, że napełnienie Duchem Świętym można przyrównać do tego, kiedy właśnie ten Junkers się zapali tak całkowicie i on ogrzewa tą wodę. I osoba, która przeżyje właśnie napełnienie w Duchu Świętym, to od razu po tej osobie widać. Prawda? Od razu widać, że ta osoba jest taka zapalona dla Chrystusa. Zapalona dla Boga. I Dzieje Apostolskie nazwano takim pierwszym tomem w ogóle historii Kościoła i właśnie znajdujemy tam bardzo dużo przykładów tego, kiedy właśnie ludzie przeżywali Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich. I było to Byłoby to idealne, kiedyby na przykład każdy był napełniony, czy był pełny Ducha Świętego od chwili nawrócenia. Momentu, kiedy się nawracamy, wtedy jesteśmy od razu, byśmy byli ochrzczeni Duchem Świętym, napełnieni całkiem Duchem Świętym i wtedy byśmy mieli energię, wtedy byśmy mieli chęci, siłę do tego, żeby iść i głosić Ewangelię. I czasem się tak dzieje. Czasem tak jest, że osoba odda swoje życie Jezusowi i od razu jest głodna tego i nabędzie tej informacji. Wtedy ktoś się może z tą osobą pomodli, a może nawet ta sama osoba się pomodli i zostanie napełniona Duchem Świętym. I to jest coś pięknego, ale nie zawsze się tak dzieje. Wiecie, kiedy Piotr i Jan modlili się o wierzących Samarytan i stąpił na nich Duch Święty. W historii tej czytamy, że był taki pewien czarnoksiężnik, Szymon, który zobaczył, co się dzieje i bardzo chciał nabyć właśnie tej mocy również. I co Biblia mówi? Że on przyszedł i chciał zapłacić pieniądze, żeby mieć też taką moc, taką siłę, taką moc w swoim życiu. I chciał zapłacić. I jest to zapisane w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział i 14 werset. I może chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Może żebyśmy mieli taki lepszy obraz tego. Czyli Dzieje Apostolskie 8 od 14 do 18. Jeżeli bym mógł kogoś poprosić, żeby to przeczytać, jeżeli masz Biblię, proszę.
Jeszcze zastąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im je tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś nie miał i że za pieniądze można nabyć dar Boży.
Dziękuję. Więc to jest historia, która mówi o tym, że właśnie Szymon, czarnoksiężnik, chciał nabyć tą moc Ducha Świętego za pieniążki, chciał to kupić. I Piotr go co? Skarcił, był niezadowolony z tego. I myślę, że właśnie wynika to z tego, kiedy ludzie byli napełnieni Duchem Świętym, wynika z tej, w ogóle z tej historii co? To, że kiedy Duch Święty napełniał ludzi, coś niezwykłego się działo. Coś niezwykłego, niesamowitego się działo, że ten Szymon tak bardzo tego chciał. Ludzie patrzyli i myśleli, że to jest coś niezwykłe, coś niesamowite. I myślę, że my jako ludzie, jako chrześcijanie, jeżeli poznałeś Boga, oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, powinieneś pragnąć czy jakoś chcieć tego, żebyś był czy była napełniona całkowicie właśnie Duchem Świętym. I w następnym rozdziale, 9, czytamy o jednym właśnie z najbardziej niesamowitych w ogóle nawróceń w historii, czy o której czytamy na przykład w Biblii, czy w ogóle w historii ludzkości, a mianowicie to jest historia o Saulu. Kiedy Saul właśnie zezwolił na śmierć przez ukamionowanie Szczepana i nawet nie tylko, że on patrzył i zezwolił na to, ale Biblia mówi, że on też był w tej grupie, która wywlekała chrześcijan z domów i wtrącali ich do więzienia. I ten właśnie człowiek, Saul, przepraszam, Biblia mówi, że wywlekał z domu właśnie mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. I na początku właśnie tego rozdziału, 9, widzimy właśnie Saula, który nadal, i Biblia mówi, że on dyszał groźbą, czy chciał po prostu, chciał wymordować ludzi pańskich, ludzi wierzących. I co się stało? Kilka dni później widzimy, że sam właśnie Saul wchodził do synagogi i co robił? Głosił Jezusa i mówił, że on jest Synem Bożym. Ten człowiek, który przed kilka dni wcześniej wtrącał ludzi wierzących do więzienia, teraz wchodzi do synagogi i mówi, że Jezus jest Synem Bożym. Głosi, nagle zaczął głosić Jezusa Chrystusa. Co się stało? Co się z nim stało? Spotkał Jezusa, prawda, w drodze gdzie? Do Damaszku. Jezus jemu się objawił, oddał on swoje życie jemu i został później napełniony właśnie, po drugie został napełniony Duchem Świętym w wersecie 17. I w tym momencie właśnie opadły, Biblia mówi, że opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał. Wiecie, my, kiedy się poddajemy temu przeżyciu, kiedy oddajemy życie Bogu, jesteśmy nowonarodzeni, nam się oczy otwierają. I kiedy jesteśmy napełniani Duchem Świętym, też nam łuski z oczu spadają i widzimy, możemy przejrzeć w taki duchowy właśnie sposób, naszymi duchowymi oczami. I bywa, że w życiu osób właśnie niewierzących, czy nawet przeciwnych właśnie chrześcijaństwu po przyjęciu Jezusa Chrystusa, może są ludzie, może żeście się z takimi ludźmi spotkali, może należysz, może w twojej rodzinie jest ktoś taki, kto na przykład kiedy oddałeś czy oddałaś swoje życie Bogu, te osoby na przykład w twojej rodzinie były bardzo niezadowolone z tego. I te osoby, ja na przykład znam takie osoby, które były bardzo niezadowolone, że na przykład że żona chodziła do kościoła, oddała swoje życie Bogu i ten mąż przez następne 10 lat czy 15 lat w pewien sposób nawet prześladował tą swoją żonę. Ta żona się modliła cały czas, Boże zbaw mojego męża. I po 10-15 latach czy jakimś czasie nagle jakoś po prostu ten mąż się otwiera na Boga, przychodzi do kościoła, oddaje swoje życie Bogu i te łuski czy jakieś takie zaślepki na jego oczach spadają i on nagle może przejrzeć i widzi prawdę i poznaje prawdę. I kiedy ta osoba jest również ochrzczona w Duchu Świętym, zaczyna widzieć i zaczyna mieć moc właśnie Ducha Świętego. I często jest tak, że nawet osoby, które są tak czy były tak przeciwne Duchowi Bożemu czy Bogu, są później tak całkowicie oddane Bogu. Nawet bardziej niż ci, którzy może nie prześladowali, tak jak na przykład Saul, prawda? Prześladował Kościół i później, zobaczcie, był jednym z największych sług Boga, przez którego wiele ksiąg Nowego Testamentu jest napisane. I jest to coś niesamowitego, kiedy właśnie Duch Święty napełni człowieka. To jest coś niesamowitego, to jest dar, który osoba może przyjąć, to jest największy dar, jaki może być. Może być osobie dane. W Efezie Paweł natknął się na grupę ludzi, którzy uwierzyli, ale nawet nie słyszeli o Duchu Świętym. Uwierzyli i nawet nie słyszeli o Duchu Świętym i nałożył więc na nich ręce i Biblia mówi, że on nałożył ręce na tych ludzi, którzy uwierzyli, ale nawet nie słyszeli o Duchu Świętym. I może przeczytajmy to jest Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, od 1 do 7, jeżeli ktoś inny by mógł na ochotnika przeczytać, jeżeli nie, to ja wybiorę ochotnika. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, od 1 do 7.
Podczas gdy Apolos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętnienia i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 200.
12, tak? 12. Spiszę tam 12. Nie. Dziękuję. Więc także dzisiaj myślę, wiele ludzi znajduje się w podobnym właśnie położeniu, ludzie, którzy wierzą, którzy kochają Pana Jezusa Chrystusa, ludzie, którzy wierzą, ale którzy nie byli po prostu ochrzczeni, którzy może nie wiedzą tak wiele o Duchu Świętym. I myślę, że celem dzisiejszego tego wykładu jest to, abyśmy więcej się dowiedzieli, żebyśmy poznali bardziej Ducha Świętego i żebyśmy się na Niego otworzyli. I pod koniec dzisiejszego wykładu będziemy mieli również czas na to, aby się modlić o napełnienie Duchem Świętym. I myślę, że jeżeli niektórzy z Was są tutaj, jeszcze nie jesteś napełniony czy napełniona Duchem Świętym, będziemy się modlić o to, aby Cię Pan ochrzcił Duchem Świętym. I otrzymasz moc, której wcześniej nie miałaś, otrzymasz odwagę, czy nie miałeś, której wcześniej nie miałeś. I chciałbym się przyjrzeć może bardziej szczegółowo innemu wydarzeniu, które jest opisane nieco wcześniej w Księdze Dziejów Apostolskich. I jest to pierwszy przypadek właśnie napełnienia duchem pogan. I Bóg uczynił coś nadzwyczajnego tutaj. Czytamy, że zaczęło się od wizji, jaką otrzymał Korneliusz i został przygotowany właśnie wcześniejszą taką wizją. I Bóg również w formie wizji przemówił do Piotra i powiedział, by poszedł i zwiastował Ewangelię poganom mieszkającym właśnie w domu Korneliusza. I Piotr nie zdążył, Biblia mówi, nawet skończyć swojej mowy czy swojego kazania, gdy właśnie zdarzyło się coś wyjątkowego, coś niesamowitego. Duch Święty, i to jest w Dziejach Apostolskich 10 rozdział, 44 werset. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 44 werset do 46. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Wiecie, oni byli w szoku. Nie myśleli, że ten dar Ducha Świętego będzie wylany na pogan. I co jeszcze jest ciekawsze, że Biblia mówi, że Piotr mówił. Kiedy Piotr mówił, Duch Święty został wylany. I w dalszej części właśnie tego rozdziału będziemy jeszcze to przerabiać, będziemy to mówić, będziemy mówić o tym wydarzeniu. Czyli oni przeżyli moc Ducha Świętego. To jest coś niesamowitego, kiedy Duch Święty jest wylany, kiedy Duch Święty napełnia nas i przeżywamy Jego moc. I Piotr musiał przerwać nawet swoją mowę, Biblia mówi, swoje kazanie. To co mówi, wyobraźcie sobie tak jak teraz. Teraz ja mówię, ten wykład czy kazanie, nagle Duch Święty wstępuje i zaczyna napełniać nas Duchem Świętym i ja muszę przerwać. I to było coś niesamowitego. Myślę, że wielu z Was się uśmiecha, bo byście coś takiego chcieli. Ale nie dlatego, żeby pastor Daniel przestał mówić, tylko chcielibyście napełnienia Ducha Świętego, prawda? Amen? Amen, no oczywiście. Więc to było coś niesamowitego. I napełnienie duchem rzadko przebiega tak niepostrzeżenie. Zawsze, kiedy jest napełnienie Duchem Świętym, ludzie to zauważają. Jest to coś, co jest łatwo, co można łatwo zauważyć. Ludzie się zmieniają. I opisując na przykład Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, Łukasz używa właśnie wyraźnie oznaczającego właśnie taką silną, tropikalną ulewę. która jest właśnie obrazem mocy Ducha Świętego zalewającego właśnie wnętrza wierzących. Wstąpiły nawet przecież wyraźnie jakieś, wystąpiły, przepraszam, jakieś wyraźne fizyczne zmiany, czy jakieś takie objawy. Usłyszeli, Biblia mówi, że usłyszeli gwałtowny podmuch, prawda? Coś takiego jakby wiatr wiał. W drugim wersecie dziejów, drugiego rozdziału dziejów apostolskich. Kiedy to w sumie nie był jakiś taki wiatr, ale czymś do tego do wiatru podobne. I była to też potężna jakaś widzialna moc, Boża moc, którą właśnie ludzie dostrzegli. I tym słowem właśnie Stary Testament, to jest słowo ruach, Stary Testament określa wiatr, czy jakieś takie tchnienie i określa też również ducha. I czasami podczas napełnienia ludzie drżą jak liść na wietrze. Ludzie drżą, ciało po prostu nawet tego nie może wytrzymać. I inni na przykład też jakoś tak głęboko oddychają, tak jakby w jakiś taki fizyczny sposób wdychali Ducha Świętego. Czy nawet niektórzy ujrzeli coś podobnego do ognia, prawda? Czytamy też w wersecie trzecim. Czasami na przykład napełnieniu duchem towarzyszy fizyczne ciepło. Ludzie określają, że jakoś mi jest ciepło, czy dłonie się ciepłe robią, czy całe ciało moje jest jakieś takie ciepłe. Jakieś takie fizyczne właśnie też objawy występują podczas napełnienia Duchem Świętym. Ogień może też symbolizować moc, może symbolizować pasję czy czystość, jakie właśnie Duch Święty wnosi do naszego życia. Kiedy Duch Święty nas napełnia, czystość wchodzi do naszego życia. I ten wszystek brud, to wszystko, co może nas zanieczyszcza, wychodzi. Duch Święty wchodzi, a nieczystość wychodzi. I są osoby, których przeżywanie ducha jest takim odczuciem przemożnej Bożej miłości. Ludzie odczuwają niesamowitą miłość Bożą, że Bóg ich kocha, że oni wtedy również kochają innych. I Paweł modlił się o wierzących w Efezie, aby utwierdzeni mocą ducha, Efezjan 3:8, posłuchajcie, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość miłości Chrystusowej. Wiecie, kiedy osoba przychodzi do takiego prawdziwego poznania miłości Chrystusowej, jest to coś niesamowite. Wtedy nie ma jakiegoś takiego ograniczenia na tej osobie, że o, ja tylko kocham, jeżeli to się wydarzy. No jest to nieograniczone. I miłość Boża jest nieograniczona. Miłość Chrystusa jest wystarczająco szeroka, by objąć każdego człowieka na ziemi. Nie jest tak, że Boża miłość tylko sięgnie gdzieś do jakiegoś obszaru, do jakiegoś kraju. No, Bóg kocha wszystkich. Bóg kocha ludzi, Bóg kocha swoje stworzenie i my musimy o tym wiedzieć. Kiedy człowiek jest napełniany Duchem Świętym, jego poznanie tego się poszerza i on naprawdę ten człowiek, dlatego Paweł pisze o tym, żebyśmy poznali tą miłość Bożą i wiemy, że Chrystus nas kocha, prawda? Wiemy o tym, że Chrystus nas kocha? Ponieważ był przecież gotowy za nas umrzeć. Nie tylko, że był gotowy, ale on za nas umarł. I Paweł modlił się, byśmy pojęli rozmiar Jego miłości. Żebyśmy pojęli Jego miłość, rozmiar Jego miłości. I nie zatrzymuje się jednak tylko na tym, ale dalej modli się, abyśmy mogli poznać właśnie miłość, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest moment, kiedy człowiek zostaje wypełniany pełnią Bożą, przychodzi niesamowite zrozumienie, przychodzi niesamowite może nawet jakieś odpowiedzi w życiu. Siła do tego, żeby iść i zwiastować Ewangelię na cały świat. Całkowita taka pełnia Boża. I nie wystarczy tę miłość tylko zrozumieć, trzeba ją również doświadczyć. tej, która właśnie przewyższa wszelkie poznanie. Kiedy ludzie są napełniani Duchem Świętym, wypełnieni całkowicie taką pełnią Bożą, często tę przekształcającą właśnie miłość Chrystusa głęboko właśnie przeżywają i ich ciało nawet czasami nie może tego wytrzymać. No teraz tak, wyzwoliło się u nich też uwielbienie. Oni zaczęli uwielbiać Boga w taki niesamowity sposób. Kiedy poganie zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli, Biblia mówi, co? Wielbić Boga. Zaczęli wielbić Boga. Często my, jako nawet ludzie, którzy przychodzimy i oddajemy życie Bogu, przez nasze na przykład jakieś sytuacje w życiu jesteśmy przygnębieni, czy jesteśmy zdołowani. Kiedy przeżyjemy napełnienie Duchem Świętym, jest to coś, co nas wyzwala i wtedy jesteśmy wolni do tego, aby uwielbiać Boga. Jest to takie spontaniczne uwielbianie. To jest właśnie takie, no jesteśmy podekscytowani, czy przejęci właśnie tym przeżywaniem Boga. I ono właśnie dotyka całej naszej osobowości. Nie tylko część naszej osobowości, tylko dotyka to całej naszej osobowości. Z uczuciami, również z uczuciami. Czasami ludzie mówią, no musimy, nie możemy do rzeczy podchodzić uczuciowo. Ale wiecie, kiedy Duch Święty nas napełnia nas i On dotyka każdej dziedziny naszego życia. Również naszych uczuć. Również naszych uczuć. I często ludzie pytają tak, czy Kościół jest właściwym miejscem, aby wyrażać nasze uczucia. Nie możemy być i polegać tylko na uczuciach. Oczywiście, że nie możemy tylko polegać na uczuciach. Ludzie zadają pytanie, czy istnieje niebezpieczeństwo zbytniej takiej emocjonalności, żebyśmy nie byli za bardzo emocjonalni w tym wszystkim. I myślę, że większość przypadków niebezpieczeństwem w naszej relacji z Bogiem nie jest emocjonalność, ale myślę, że również jest to brak emocjonalności. Próbujemy tak zdusić Ducha Świętego, że nie jesteśmy w ogóle emocjonalni. I tak się boimy tej emocjonalności, żebyśmy za bardzo nie okazywali emocji w Kościele, że dławimy i dusimy te emocje. I myślę, że nasza więź z Bogiem bywa raczej chłodna niż taka gorąca. Częściej przychodzimy i nawet przychodzili do mnie ludzie i pytali, mówią, pastorze, dlaczego ludzie na przykład czasami są, no po prostu są tacy inni w Kościele, tacy poprawni, tacy aż za bardzo poprawni, prawda, że nawet nie jesteśmy sobą czasami, no bo nie wypada się uśmiechnąć, no bo nie wypada swoich emocji pokazać. Myślę, że często jest tak, że nasza ta relacja z Bogiem może być tak, jeżeli jesteśmy całkiem szczerzy ze sobą, że w domu nawet zachowujemy się inaczej przed Bogiem, jak przychodzimy do kościoła i się zachowujemy inaczej. Próbujemy przygasić te emocje. Tymczasem każdy, myślę, związek oparty na miłości obejmuje również uczucia. Jeżeli kogoś kochasz, będziesz okazywać uczucia. Musisz to robić. I jasne, że oprócz emocji musi istnieć coś więcej, musi być przyjaźń, musi być komunikacja, musi być zrozumienie, gotowość do służenia, to też musi być, ale emocje też w tym grają pewną rolę. No przecież jakim byłbym mężem, gdybym swojej żonie nie okazywał emocji, prawda? Czegoś by tam w tej relacji brakowało. Myślę, że w okazywaniu miłości do Boga musimy Jemu też okazywać pewne emocje, że jesteśmy w Nim zakochani, że Jego kochamy, że bez Niego nie możemy żyć. Jeśli nasza relacja z Bogiem jest pozbawiona uczuć, to nie jest w nią zaangażowana cała nasza osobowość. przykazanie mówi, że my mamy kochać Boga i wielbić i czcić Jego co? Całą naszą duszą, całą naszą istotą, wszystkim, czyli również emocjami. I może ktoś uważa, że okazanie może uczuć to sprawa całkowicie prywatna. Nie chce publicznie okazywać uczuć. Często myślę, że to jest też przykre, prawda? Ale czasami, myślę, żona czasami chce więcej. No ty byś mi może okazał jakiś bardziej więcej uczuć publicznie. No ale kochanie, ja cię kocham. Nie muszę wszystkim pokazywać, że cię kocham, tylko tobie pokażę, że cię kocham. Prawda? I jest to w pewnym sensie taka walka. Bóg chce, abyśmy Jemu pokazywali uczucia publicznie i również prywatnie, również na odosobnienie. I kiedyś ktoś tak napisał, dlaczego tak jest, że jeśli komedia w kinie wywołuje śmiech, film uważa się za udany. Gdy tragedia w teatrze wyciska z oczu widzów łzy, o przedstawieniu mówi się, że jest wzruszające. Kiedy mecz piłkarski rozgrzewa widzów, określa się jako, że był taki mecz porywający. Natomiast ludzi poruszonych Bożą chwałą podczas uwielbienia w kościele oskarża się o emocjonalizm. Musimy okazywać Bogu emocje. Słuchajcie, nie ma w tym nic złego, kiedy my się radujemy w kościele. Ludzie czasami pląsają. Ludzie czasami wznoszą ręce swoje do góry, jako na chwałę Bogu, żeby pokazać, Boże, ja Ciebie wielbię, ja przed Tobą padam. Niektórzy padają na twarz, niektórzy się kładą na podłogę. No różnie. Wiadomo, że musimy być roztropni, musimy być rozsądni w tym, ale musimy Bogu okazać emocje. Musimy być pełni życia. Bezsprzecznie, myślę, emocjonalność istnieje wszędzie tam, gdzie uczucia mają pierwszeństwo przed jakimś takim solidnym nauczaniem Biblii. Ale jak powiedział kiedyś biskup Coventry, Cuthbert Bardsley, powiedział tak, głównym niebezpieczeństwem kościoła, posłuchajcie tego, głównym niebezpieczeństwem kościoła anglikańskiego nie jest szaleńcza emocjonalność. Można tutaj dodać również też, może no też innych kościołów. Cześć oddawana Bogu powinna wypływać z całej naszej osobowości, czyli z naszego umysłu, czyli z naszego serca, z naszej woli i również z naszych uczuć. Z całej naszej osobowości. I wiecie, kiedy czytamy Biblię, właśnie oni otrzymali, czytamy też o tym, że otrzymali nowy język, prawda? Słyszeliście o tym, że ktoś mówi nowymi językami, czy obcym językiem. I podobnie jak właśnie zebrani w dniu Pięćdziesiątnicy oraz wierzący właśnie w Efezie, to są Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, w chwili napełnienia Duchem Świętym poganie otrzymali dar, Biblia mówi, dar języków. Zaczęli mówić innymi językami. Jest to zdolność mówienia językami, którego może my tak naprawdę po prostu nie rozumiemy. Czy po prostu nawet, no niektórzy, Biblia mówi, że są języki aniołów, które my tak naprawdę byśmy nie rozpoznali, bo byśmy nie wiedzieli też. Ale również są po prostu obce języki, czyli to są języki, które na przykład osoba zaczyna mówić takim językiem, kiedy jest napełniana Duchem Świętym i ten język na przykład należy, czy jest po prostu jakiś to ludzki język, ale dla nas jest to język niezrozumiały. Po prostu modlimy się, jest to dla nas język niezrozumiały. I wiecie, w tym jest pewien cel, Bóg ma w tym cel. My jako ludzie tego nie rozumiemy. Nawet nie rozumiemy tego języka. Ale w tym jest cel. I chciałbym wam powiedzieć też takie pewnie w sumie świadectwo. Kiedy byłem na szkole biblijnej, była jedna taka dziewczyna z Ukrainy. I kiedy przyjechała, to w sumie w ogóle nie, nie mówiła po angielsku, nie znała języka angielskiego. I pamiętam to jak dziś, jakby to wczoraj było, że ja jakoś tak lubiłem w ostatniej ławce siedzieć i siedziałem w tej ostatniej ławce. I nagle, znaczy nauczyciel zawsze nas tam wybierał, każdy miał się modlić przed klasą, przed rozpoczęciem nauczania. On wyznaczał też ochotników, że ludzie mieli się modlić. I ludzi trema ogarniała, no bo mieli się modlić w języku angielskim, a wielu z nich nie rozumiało angielskiego. I pamiętam to jak wczoraj. Wiedziałem, że ta dziewczyna nie mówiła w ogóle po angielsku, ale mówię wam, zamknąłem oczy i nagle sobie myślę, no to będzie czytać, bo każdy sobie spisywał jakąś tam modlitwę na kartce i później każdy tam coś dukał, nie? Jakieś to i później no i amen, no i wszystko. Ale to były początki. A wyobraźcie sobie, a ona zaczęła się modlić w języku angielskim, tylko takim starym angielskim. I wszystkim nam no oczy wyskoczyły. Ja sobie pomyślałem, ojej, ale niesamowicie. I wiecie, z tego, co jeszcze wtedy zrozumiałem, to było to, że po prostu zaczęła wielbić i chwalić stworzenie Boże, że Bóg stworzył ziemię, że Bóg jest wielki, że zaczęła wielbić Boga w tym języku angielskim. I to dla nas było takie coś niesamowite. Ona również, ona studiowała w Rosji, w Moskwie i spotkała się ze swoim przyjacielem w taksówce, który był niewierzący, ale studiował lingwistykę na właśnie uniwersytecie w Moskwie. I jakoś tak ona mu zaczęła świadczyć o Bogu jakoś i on za nic nie mógł zrozumieć, za nic nie mógł tego pojąć. I Duch Święty ją natknął i powiedział, módl się na językach. I tam w tej taksówce, wyobraźcie sobie, z tym swoim przyjacielem jechali i ona zaczęła się modlić na językach. I zaczęła się modlić w tym języku angielskim. A on studiował angielski. I wyobraźcie sobie, że przez to właśnie taką krótką modlitwę on, ten chłopak, później oddał życie Bogu. Bóg do niego przemówił. Są niesamowite świadectwa, które, no jest ich wiele. I dar języków dla wielu ludzi właśnie okazał się takim wielkim błogosławieństwem i jest jak właśnie widzimy, że to jest po prostu, no to jest, nie jest to jedyny dar ducha, ale jest jednym z darów ducha świętego. I nie wszyscy wierzący mówią językami, jak no, o tym wiemy dobrze, dokładnie. Teraz, w czasie właśnie teraźniejszym, dar języków jest dla wielu czymś takim zagadkowym. Ludzie może w to niekoniecznie wierzą. Ale Biblia mówi, że dla każdego, kto pragnie, ten dar jest możliwy. Czyli jeżeli jesteś tutaj i pragniesz daru języków, Bóg pragnie ci ten dar dać. Tylko wtedy to od nas też zależy, żebyśmy się otworzyli na Boga. Musimy z Nim współpracować. Nie polega to na tym, okej, Boże, jak chcesz, to mi daj ten dar, ale zamykamy nasze usta, zamykamy zamykamy nasze wargi, usta i nic nie chcemy powiedzieć. Musimy współpracować właśnie z Duchem Świętym. Czym jest mówienie językami? Według Pawła jest to forma modlitwy. Jest to no, jedna z wielu w Nowym Testamencie i czytamy tak, 1 Koryntian 14:2, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla ludzi, lecz dla Boga. Buduje on człowieka, ona właśnie ta modlitwa, człowieka wierzącego. I oczywiście dary, które bezpośrednio budują zbór, są ważniejsze niż budowanie człowieka indywidualnego, ale to też jest bardzo, bardzo ważne. I mówienie językami ma swój cel i jest bardzo ważne. Czyli języki są pożyteczne, ponieważ ta forma właśnie modlitwy przekracza może nasze ludzkie ograniczenia. I jesteśmy ograniczeni, prawda? Że no wszystkiego nie wiemy. Czasami nawet nie wiemy, jak się wysłowić. Czasami nam słów brakuje. Jest powiedziane, że przeciętny Anglik zna 5000 słów. A Winston Churchill miał zasób słów, znał około 15000 słów. I nawet jego język, czy nawet jego, nawet ta liczba jest ograniczona, prawda? 15000 słów. Ludzie bywają czasami właśnie sfrustrowani niemożliwością wyrażenia tego, co naprawdę czują. Czasami jesteśmy, coś odczuwamy, ale nie możemy tego na przykład przelać na papier. Czy nie możemy jakoś się wysłowić, nie możemy się wyrazić. I odczuwają coś właśnie ci ludzie, ale nie wiedzą jak, w jaki sposób na przykład, czy brakuje im słów. I dotyczy to również relacji z Bogiem, modlitwy. Czasami modlimy się, ale nawet nie wiemy jak się modlić, czy w jaki sposób, czy co wypowiedzieć. I w tym momencie języki są bardzo, bardzo przydatne. I właśnie dar języków okazuje się bardzo pomocny tutaj właśnie w tym. I pozwala to właśnie na to, żeby się wyrazić przed Bogiem i wyrazić Bogu, co naprawdę w naszym duchu jest. Czasami my nawet nie wiemy dokładnie, co w naszym duchu jest. Ale zaczynamy się modlić na językach i nasz duch mówi Bogu, co właśnie w naszym duchu jest. I czasami nie możemy naszym językiem ojczystym się wysłowić i wtedy możemy użyć języków czy modlitwy na języki. Rozum mój tego nie przyswaja, Paweł mówi, prawda? Rozum mój tego nie przyswaja, czyli rozum wtedy nie bierze w tym takiego pełnego udziału. Nasz umysł nie jest wyłączony kompletnie podczas tej modlitwy, ale w tym przypadku właśnie jest taki nieproduktywny, że to nie chodzi o nasz umysł i co możemy w tym momencie sobie pomyśleć, kiedy modlimy się na języki. I w jakich dziedzinach, za niedługo będziemy kończyć, w jakich dziedzinach dar języków jest pomocny? Są trzy podstawowe dziedziny, w których dar języków jest pomocny. Po pierwsze, w uwielbianiu Boga. Nasze słownictwo, tak jak teraz przed chwilą powiedziałem, jest ograniczone. Czujemy, że nie możemy się odpowiednio wyrazić. Jesteśmy ograniczeni i kiedy dzieci, czy nawet dorośli, kiedyś na przykład, kiedy próbujemy komuś podziękować, uważamy, czy używamy jakichś takich słów, no fajnie, że mi pomogłeś, dobrze, dziękuję ci bardzo, czy no świetnie, że mi pomogłeś, czy no różnych słów używamy i wielbiąc Boga możemy właśnie odczuć podobne właśnie jakieś takie ograniczenie, że nie możemy odpowiednio się wysłowić. I kiedy wielbimy Boga, możemy Jego wielbić na językach. I szczególnie po właśnie napełnieniu duchem przepełnieni jesteśmy takim pragnieniem wyrażania Bogu miłości. Boże, ja Cię tak bardzo kocham. I pragniemy. Osoba, która jest napełniona Duchem Świętym, pragnie Jego wielbić, pragnie Jego wywyższać. I to jest szczególnie przydatne. Czyli to jest pierwsza dziedzina w uwielbieniu. Po drugie, okazuje się niezmiernie przydatne, kiedy znajdujemy się w jakichś takich sytuacjach niemożliwych, jakichś takich podbramkowych, gdzie jest nam ciężko, że jesteśmy w sytuacji jakiejś takiej bez wyjścia i bywają właśnie w życiu chwile, kiedy nie wiemy, jak się modlić, o co się modlić, czy no w jaki sposób się modlić, bo przytłaczają nas różne może lęki czy jakiś smutek. Jesteśmy przytłoczeni i nie wiemy, jak się modlić. Ten dar języków w tym momencie jest bardzo przydatny, dlatego że Duch się też za nas modli. Po trzecie, trzecia dziedzina to jest, pomaga podczas modlitwy za innych. I to jest też bardzo taka ważna dziedzina, dlatego że czasami bywają sytuacje, kiedy odczuwamy coś w naszym duchu, że coś jest, powinniśmy się modlić o jakąś osobę, a nie wiemy dokładnie o co się modlić. Zaczynamy się modlić w duchu, zaczynamy się modlić na językach i wtedy duch który wie, o co mamy się modlić, on się wtedy modli. My swoim rozumem tego nie możemy zrozumieć, ale możemy Jemu ufać, dlatego że On wtedy się wstawia za osoby, o które się właśnie modlimy. I w takim przypadku mówienie właśnie, czy nawet takie, no w naszym ojczystym języku mówimy, błogosław ich Panie, błogosław ich. Nie wiemy nawet o co się modlić, ale kiedy Duch się modli, wtedy Duch jest to dla nas bardzo przydatne, dlatego że On konkretnie się modli o tą potrzebę. I pragnienie modlitwy w językach nie jest samolubne. Może ktoś by powiedział, o, bo to ja tak bardzo chcę, to jest to samolubne. No, to nie jest samolubne. Prawda jest, że kto językami mówi, siebie tylko buduje. Koryntian 14:4. Kiedy ty mówisz na językach, językami, to tylko siebie budujesz, ale to nie znaczy, że jesteś samolubny. I dlatego, że kiedy ty się modlisz, to skutek pośredni może być ogromny, może być niesamowity. Znaczy się modlisz o sytuację, dlatego że pragniesz, żeby mówić językami, żeby się modlić o kogoś, to nie znaczy, że jesteś samolubny, dlatego że skutek pośredni może być niesamowity. Czy Paweł aprobuje mówienie językami? 14 rozdział 1 listu do Koryntian zajmuje się sprawą właśnie nadużywania daru języków na nabożeństwach. I Paweł mówi tak, w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, żeby ludzie mnie zrozumieli, aby innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Czyli mówi, że w zborze jest lepiej, kiedy powiemy 5 słów zrozumiałych, bo kogoś możemy pouczyć, zachęcić, niż 10 000 słów niezrozumiałych. To jest werset 19. I nie miałoby sensu to, kiedy na przykład, żeby Paweł po przybyciu do Koryntu na przykład wygłosił kazanie w językach. Czy jak ja prowadziłem kościół angielskojęzyczny, przyszedłbym do kościoła i zacząłbym kazanie wygłaszać po polsku. Czy miałoby to sens? Nie miałoby to sensu. Ludzie by nic nie rozumieli. I właśnie Paweł o takim czymś właśnie mówi, że podaje więc wskazówki dotyczące publicznego używania daru języków. To jest 14:27, też Dziejów Apostolskich. I niemniej wyraźnie stwierdza, że nie należy zabraniać mówienia językami, a nawet mocno zachęca do osobistego korzystania właśnie z języków i mówi, że kiedy modlimy się sam na sam, mówi tak, pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. To Paweł mówi, pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. Czyli to nie jest ograniczone tylko dla jakiejś tam elity chrześcijan. Dla pastorów, czy dla starszych, czy dla jakichś bardziej duchowych i mniej duchowi. Nie ma bardziej duchowych, mniej duchowych. Przed Bogiem jesteśmy równi, ale tak, jesteśmy na różnym może etapie przed Bogiem. Kiedy my chcemy, nie możemy powiedzieć, o, jesteśmy wszyscy równi, nawet w naszym chodzeniu przed Bogiem, dlatego że jeżeli spędzasz więcej czasu z Bogiem niż ktoś inny, to masz lepszą społeczność z Bogiem, masz lepszą relację z Bogiem. Więc, ale mówienie językami jest możliwe dla wszystkich. I Paweł mówi, pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. Oraz dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Zobaczcie, Paweł mówi, nawet się, no, niektórzy by powiedzieli, on się chlubi. Zobacz, on jeszcze więcej mówi niż wy wszyscy. On pisze do Efezjan, tak? Pisze, że ja mówię więcej językami niż wy wszyscy. I co nie znaczy, że każdy właśnie chrześcijanin musi mówić językami, albo że jest chrześcijaninem może drugiej kategorii, jeżeli nie mówi. Ponieważ językami, no, Jeżeli ktoś nie mówi językami, nie znaczy, że on jest jakiejś tam drugiej kategorii chrześcijaninem. Nie ma chrześcijan lepszych czy gorszych, prawda? To, że nie mówimy językami, nie oznacza, że Bóg kocha nas mniej, czy kocha nas więcej, kiedy mówimy językami. Ale dar mówienia językami jest błogosławieństwem od Boga. O tym wiemy dokładnie, że jest to błogosławieństwo od Boga. Już tym zakończam. Jak można otrzymać dar języków? W jaki sposób? Jak można otrzymać dar języków? Niektórzy powiadają, że mówią, że nie potrzebują daru języków, że Bóg nikogo nie zmusza do przyjęcia daru. I to jest prawda. Bóg nie zmusza nikogo do przyjęcia daru. Ale my, no języki są po prostu jednym ze wspaniałych darów Ducha Świętego i my jako ludzie powinniśmy ich pragnąć. Więc wymaga to przeżycia wiary. Musisz mieć wiarę w to. I nie każdy wierzący mówi językami, jednak Paweł mówi, że pragnąłby, aby każdy, żeby wszyscy mówili językami. I myślę, że sugeruje to to, że jest możliwe, żeby wszyscy mówili językami. Że jest to możliwe dla każdego. Paweł nie twierdzi, że mówienie językami to jakiś jest no, największy może pułap chrześcijańskiego życia, ale że jest to po prostu dar bardzo pożyteczny w życiu chrześcijanina. I duch z Duchem Świętym należy współpracować, należy z Nim rozmawiać i On z Tobą będzie rozmawiać. Więc jak możemy nabyć Ducha Świętego? I chciałbym, żebyśmy zaśpiewali zaraz pieśń, tą pieśń Halleluja. Bardzo prosta pieśń, tylko no, słowo Halleluja. Ale chciałbym, żebyśmy przygotowali nasze serca. I przez następne kilka minut chciałbym, żebyśmy się modlili. Po pierwsze, myślę, że musisz poprosić Boga, aby przebaczył Ci wszystko, co może stanowić jakąś przeszkodę w Twoim życiu. Musisz się pojednać z Bogiem całkowicie. Musisz powiedzieć Bogu, Boże, chcę się z Tobą pojednać. Przebacz mi moje grzechy. Musisz się odwrócić od wszystkiego, co wiesz, że może jest złe w Twoim życiu. Poproś Boga, by Cię napełnił swoim duchem i żeby dał Ci właśnie dar języków. Szukaj, Biblia mówi, a znajdziesz. Bądź wytrwały, nie poddawaj się szybko. Pukaj, a drzwi zostaną Ci otworzone. Szukaj Boga całym swoim sercem. Otwórz usta i zacznij wielbić Boga. I języki do Ciebie przyjdą. Wiecie, czasami ludzie mówią, o ja mam jakąś taką blokadę, myślę, że to jest ode mnie. Wiesz, prawdopodobność tego, że to jest od Ciebie jest tak niewielka. Bo kiedy Ty przychodzisz przed Boże oblicze i chcesz być ochrzczony w Duchu Świętym i mówić innymi językami i prosisz Boga o ten dar, Bóg Ci daje ten dar. I wszystko, co musisz zrobić, otworzyć usta i zacząć mówić. Zacząć wypowiadać słowa, które Tobie przyjdą i to będą słowa w innym języku. I wiecie, czasami jest tak, że przyjdzie może jedno tylko słowo i przez jakiś czas jedynie co będziesz mogła wymówić, czy mógł wymówić, to jest jedno, dwa, trzy słowa. Wiecie, ci z Was, którzy się uczyli języka angielskiego, jak zaczynałeś? Powoli, prawda? Jedno słowo, dwa, trzy, zdanie. Wiecie, z Duchem Świętym czy z mówieniem w obcych językach jest tak samo. Nabywamy tego, to jest dar. Ale musimy otworzyć nasze usta, musimy zacząć wypowiadać to, co Bóg nam, to, co Duch Święty nam daje. Uwierz, że to, co otrzymujesz, jest właśnie od Boga i nie pozwól sobie wmówić, żeby nieprzyjaciel ci mówił, że to jest od Ciebie. Wytrwaj, to potrzeba czasu na to. Napełnienie Duchem Świętym nie jest przeżyciem jednorazowym, dlatego że w okresie opisanym w rozdziałach od drugiego do czwartego, Dziejów Apostolskich, Piotr napełniony był Duchem trzykrotnie, mówiąc, bądźcie pełni Ducha, cały czas bądźcie pełni Ducha. To jest dosłownie, bądźcie napełniani duchem. Efezjan 5:18 to właśnie mówi. Paweł używa czasu teraźniejszego, ciągłego, że mamy być napełnieni duchem cały czas. Wiecie, mój znajomy się modlił bardzo długo. I na spotkaniach, i na nabożeństwach. Wiecie, kiedy był ochrzczony Duchem Świętym? Brał prysznic. Się mył i zaczął mówić innymi językami. Się modlił i nagle słowa przyszły i nagle nie mógł się nawet zatrzymać, tylko mówił. Wiecie, to się może dla was tutaj stać? Może to się stać w drodze do domu? Może to się stać dzisiaj wieczorem, jutro rano? A może nawet Duch Święty cię obudzi podczas nocy i zaczniesz mówić obcymi językami? Podstawową rzeczą jest to, żeby tego pragnąć. Żeby pragnąć tego, żeby Duch Święty ciebie napełnił. Żebyś mówił czy mówiła innymi językami. Chciałbym, żebyśmy teraz zaśpiewali tą pieśń. Może już można wyłączyć to nagrywanie.